Nie mogłyśmy się po prostu doczekać, tak, żeby tak przywitać w studiu naszego pierwszego dziś gościa, Kuba Terakowski. Bardzo nam miło.
Również bardzo mi miło, cieszę się, że jestem gościem Radia Kraków.
Tym razem o w Radia Kraków, ale Kuba faktycznie na antenie Radia Kraków bywał już wcześniej dosyć często, nie bez przyczyny, ponieważ ten temat naszej rozmowy to nie jest jedyne zainteresowanie Kuby, który jest podróżnikiem. To może zaczniemy od tego, żeby osadzić cię troszeczkę w tym budynku. Bywałeś już w audycji podróżniczej u Grześka Bernasika, piętro niżej.
Tak, bywałem gościem Radia Kraków. Z przyjemnością wspominam te wizyty i te rozmowy. Wtedy opowiadałem o moich podróżach, o innej mojej kolekcji, niż mam dzisiaj opowiedzieć, o kolekcji moich 7 kontynentów. Także gdy wczoraj zadzwoniłaś do mnie i powiedziałaś, że oczywiście wiadomo, o czym będziemy rozmawiać, to stwierdziłem, no znowu o podróżach, no bardzo chętnie, ale ile można tym zanudzać słuchaczy Radia Kraków, którzy już może gdzieś tam kiedyś pamiętają, że o tym opowiadałem, a jednak okazuje się, że dzisiaj będzie o innej kolekcji.
Tak, telefony z 4. piętra Radia Kraków brzmią trochę inaczej niż telefony z 3. piętra, a my wolimy, znaczy nie wolimy, bo oczywiście
ja myślę, że
podróże są super.
Też z radością byśmy o podróżach porozmawiali i myślę, że to może być temat następnego naszego spotkania, aczkolwiek dzisiejsze jest nie mniej wyjątkowe, bo będziemy rozmawiać o twoim hobby, jakim jest kolekcjonowanie etykiet polskich serków topionych.
Polskich serków topionych, etykiet. Wyjaśnij, o co właściwie chodzi, co ty zbierasz i dlaczego.
Zacznę może od tego, że ja nie traktuję tej mojej pasji, kolekcji, hobby z jakimś takim śmiertelnym zaangażowaniem, przepraszam za to słowo, no nie bardzo poważnie, jak wielu kolekcjonerów, może niekoniecznie etykiet, bo to raczej rzadkie hobby, ale kolekcjonerzy, powiedzmy, znaczków pocztowych, z całym dla nich szacunkiem, no to godziny na tym spędzają ze szkłem powiększającym. I są cali przejęci. I ja traktuję to z przymrużeniem oka, ale rzeczywiście no już pewnie pół wieku minie, jak zbieram etykiety z polskich serów topionych, z tym, że też nie wszystkie, bo tylko z tych pakowanych klasycznie, tradycyjnie, czyli w kostki, czy to sześcienne zawijane w sreberko, tak zwane w folię, czy trójkąciki, i etykietki z tych serków trafiają do mojej kolekcji, jeżeli są wyprodukowane w Polsce. Natomiast nie zbieram etykietek serków w tak zwanych, nie wiem, kiełbaskach, pudełeczkach. No jakoś te ramy kolekcji musiałem określić. Zresztą w czasach, kiedy zaczynałem zbierać, to właściwie
one się same określiły, te ramy.
Same się określiły, bo właściwie innych serków topionych niż w tych kostkach tradycyjnych, które ciągle jeszcze są, kojarzymy ze sklepów, to wtedy jeszcze ich nie było.
A to szkło powiększające, które mają kolekcjonerzy znaczków, też masz takie, czy nie masz?
Nie mam, właśnie dlatego, że nie traktuję tej kolekcji aż tak poważnie, żeby tam przyglądać się szczegółom i sprawdzać, czy się przypadkiem jakimś detalem graficznym jedna od drugiej etykietka nie różnią, więc wystarczy mi po prostu taki ogląd ogólny. I dlatego mogę powiedzieć, że mam około 3,5 tysiąca różnych etykietek z polskich serów topionych, ale takich dość ewidentnie różniących się szczegółami, nie wnikając właśnie w detale. No 3,5 tysiąca różnych etykietek prostokątnych i trójkątnych, no to wydaje mi się, że jest jednak dość sporo, znacznie pewnie więcej niż możecie sobie wyobrazić, że na półkach sklepowych zalegało.
To było jedno z moich największych zaskoczeń, kiedy Martyna mi opowiedziała o pomyśle na tę rozmowę właśnie, że to jest tak różnorodna dziedzina. Ja wiem, że to na przestrzeni kilkudziesięciu lat się wszystko odbywało, więc wiadomo, że rynek jest dynamiczny, jak w każdej dziedzinie, ale mimo wszystko 3,5 tysiąca. Zastanawiam się w takim razie, czy w tej kolekcji twojej są również takie etykiety, które jakby są etykietą jednego produktu, ale zmieniła się szata graficzna. Czy to też trafia wtedy jako nowa pozycja do kolekcji?
No jeżeli zmieniła się szata graficzna, to oczywiście. Mhm. Nie bardzo rozumiem, co masz na myśli, mówiąc jeden produkt. Jeżeli, powiedzmy, serek topiony o nazwie Gołda, czy Tylżycki, czy jakiś Edamski, nazwa ta sama, ale etykietka inna, szata graficzna, jak mówisz, inna, no to dla mnie to jest oczywiście inny już okaz, eksponat w tej kolekcji.
A zbierasz to do klaserów? Jakiś masz jakieś specjalne, w jaki sposób? I czy je jakoś
tak
segregujesz?
Dobre pytanie. Tak, na początku początku, owszem, do klasera jednego, drugiego, trzeciego, potem mi się wypełniły, to zacząłem już do kopert, to po prostu, no w kopertach trudniej przeglądać, a tak naprawdę w tym momencie to zbieram to do internetu. Mhm. Co to znaczy? To znaczy robię zdjęcie, czy skanuję każdą etykietkę i ją umieszczam na stronie poświęconej właśnie tej kolekcji i potem ta etykietka ląduje już w kopercie, bo tak mi jednak jest łatwiej przechowywać. I sam właściwie, jak się czasem zastanawiam, czy mam tą etykietkę, czy nie, chociaż większość pamiętam, bo tak jak mówiłem, różnią się jednak od siebie dość znacząco, to już nie szukam po kopertach, nie przeglądam ich, no tylko po prostu zaglądam na swoją stronę, gdzie te etykietki jakoś są ułożone, skatalogowane, sklasyfikowane tak, żeby jakoś w miarę łatwo móc je odnaleźć.
A czy zaangażowani w zbieranie są również twoi najbliżsi znajomi? Czy zdarza się, że ktoś do ciebie pisze albo przynosi ci coś, bo chce też uczestniczyć w tym przedsięwzięciu?
Tak, tak. To też ładna historia. No, w ogóle zaczęło się od tego, że tak 50 lat temu oglądałem Teleranek, pewnie część słuchaczy, może tych troszkę starszych Radia Kraków pamięta jeszcze tą audycję o 9 rano w pierwszym programie telewizji. Nie było tych programów zresztą wtedy tak dużo. No i gościem Teleranka był starszy pan, którego już potem nigdy nie udało mi się, że tak powiem, namierzyć, który kolekcjonował etykiety z serów topionych i on mnie zainspirował. Ale no jak to z dziećmi bywa, ja wtedy lat miałem kilka, słomiany zapał dość szybko mi przeszło. Na szczęście mama moja wykazała się dużym zaangażowaniem i tą kolekcję moją uzupełniała. Ile razy widziała, robiła zakupy, widziała jakiś nowy serek topiony, to kupowała, wykazując się też przy tym nadzwyczajną pamięcią wzrokową. Rzadko się zdarzało, żebym dostał etykietkę, którą już miałem w kolekcji. No i tak trwało jakiś czas, że właściwie dzięki mamie ta kolekcja się powiększała i dopiero już właściwie dorosłym człowiekiem będąc, jak wróciłem do tych klaserów, uświadomiłem sobie jednak, że jest to dość oryginalny, niepowtarzalny, unikatowy zbiór, no już też z historią i fajnie dokumentującą też naszą historię. Wtedy, jak też umieściłem te swoje etykietki w sieci, do znajomych trafiła informacja, że je zbieram. No i to trochę...
Nie chwaliłeś się
wcześniej? Wstęp do... Właściwie uznałem, że nie ma czym, właściwie nie przywiązywałem do tego większej wagi. Troszkę długi wstęp do twojego pytania. I jak, gdy znajomi zorientowali się, że mam takie hobby, no to wtedy rzeczywiście próbowali się zaangażować w uzupełnianie mojej kolekcji. Dlaczego mówię, że próbowali? Ponieważ z całym szacunkiem, życzliwością, sympatią bardzo rzadko się zdarzało, żeby ktoś z nich przysłał mi, zdobył etykietkę, której nie mam. Owszem, bywały takie przypadki, ale sporadycznie. Natomiast czasem też się zdarzało, ale też nie zabiegałem o to, nie szukałem, że etykietki otrzymywałem od innych kolekcjonerów w drodze wymiany, ale kolekcjonerów etykiet z serów topionych jest bardzo mało. No, są osoby, które zbierają etykiety w ogóle z serów wszelakich, żółtych, pleśniowych, białych, przy okazji topionych też. No to znam jedną czy dwie takie osoby i się czasami wymieniamy, ale to też nie tak, że ja gdzieś tam szukałem i proponowałem tą wymianę. Także jednak znakomitą większość tych etykiet no to zdobyła najpierw na początku moja mama, a teraz no to już sam wtedy, jak z mamą chodziłem na zakupy, no to oczywiście pierwsze kroki kierowałem do regału z nabiałem z serkami, zobaczyć, czy czegoś nie ma. Później w czasach też moich wędrówek, podróży po Polsce, jak była jakakolwiek najmniejsza nawet miejscowość i mały sklep GS wiejski, to jakie tam serki topione są. W tym momencie troszeczkę się to skończyło, no bo to też signum temporis w wykazie producentów spółdzielni mleczarskich, które zajmowały się wytwarzaniem serków topionych na mojej stronie, znajdą Państwo 50 podmiotów, że tak powiem. Była to mnogość, takie lokalne, małe spółdzielnie mleczarskie. W tym momencie serki topione produkuje 4 albo 5 dużych producentów, tam Serwar, Sertop, no można mówić, bo to nie jest żadna kryptoreklama, Hochland, no znacie państwo, znacie i wy pewnie tych producentów.
Mam tyle pytań.
Więc nie ma to już teraz wymiaru takiego odkrywania, że wchodzę i ach, gdzieś na drugim końcu Polski jest spółdzielnia mleczarska, która wszędzie są te same, niestety te same etykiety.
Po pierwsze, chciałam powiedzieć, że to jest niezwykła perspektywa podróżnicza, żeby właśnie podróżować
szlakiem etykiet,
wchodzić do małych sklepików i poszukiwać jakichś etykiet, których się jeszcze nie ma, no ale właśnie tutaj zmierzam do tego właściwego pytania, czyli to chyba by znaczyło, że już nie ma etykiety, której nie masz, albo nie wiem, nie masz dosłownie kilku, bo 3,5 tysiąca etykiet polskich serków topionych, zbierane przez tyle lat, można powiedzieć, że to chyba wyczerpuje, czy jeszcze masz jakieś...
Nie, to nie jest tak, że wyczerpuje. Oczywiście brakuje mi i właściwie już chyba w sposób nieodwracalny etykiet z dawnych czasów, których nie udało mi się wtedy zdobyć.
I to jest nierealne, czy jeszcze widzisz jakąś szansę, że kiedyś trafią
Czasami gdzieś właśnie na zasadzie wymiany takie etykietki do mnie trafiają, ale są to trochę takie jednak białe kruki, więc trudno liczyć, że kolekcję uzupełnię. Zresztą też no nie aż tak bardzo mi zależy, tak jak mówię, jednak traktuję to z przymrużeniem oka, ale gdzieś tam jak zobaczę u kogoś na zdjęciu jakąś etykietkę z dawnych czasów, której nie mam, no to rzeczywiście.
Jest ekscytacja, jest tak, oczy błyszczą.
Tak, pewnie, że tak. A druga część odpowiedzi, czy mam wszystkie etykietki? No nie, ponieważ ciągle pojawiają się nowe.
A jednak, mimo że jest tak mało już
tych producentów teraz tych firm. Jest niewielu, ale oni wprowadzają może nawet nie nowe gatunki, rodzaje sera, czy nowe dodatki, nie, ale zmieniają szatę graficzną, może żeby urozmaicić, żeby przyciągnąć klientów. Poza tym jeden z producentów, też może nie będę wymieniał nazwy, celuje we wszelkiego rodzaju konkursach, promocjach, akcjach, więc coraz to już aż się za głowę łapię, Boże, znowu muszę skompletować pełną serię tych 8 czy 10 serków topionych, żeby kolejne wszystkie te promocyjne, konkursowe zdobyć, trafiły do mojej kolekcji. No. Skompletować, znaczy i skonsumować.
Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo powiedziałeś już na samym wstępie, że nie traktujesz tego tak śmiertelnie poważnie, że to jest trochę tak z przymrużeniem oka, że też ten pościg za nowymi okazami w twojej kolekcji nie jest na śmierć i życie. Zastanawiam się, jaką to ma w takim razie funkcję w twoim życiu, bo towarzyszy ci już ta aktywność przez tyle lat, jest jakimś obszarem jednak, no wkładasz w to jakąś energię, czy ona jest raz większa, raz mniejsza, ale jednak gdzieś ta energia tam jest lokowana. Jaką to zbieranie etykiet ma funkcję? Zastanawiałeś się nad tym?
Po prostu zabawa. Mhm. Przyjemność, rozrywka, ale też trochę refleksji, bo na przykład na właśnie tej mojej stronie poświęconej kolekcji etykiet utworzyłem rozdział o ciekawostkach, a w ramach tego rozdziału jest duży fragment historia etykietkami pisana. I osoby zainteresowane zapraszam, żeby tam zajrzeć. Rzeczywiście, no jest to dość ciekawe, jest to dość znamienne, jak pewien wycinek naszej historii został zapisany, historii na przykład naszego rynku, został zapisany etykietkami, no, chociażby w ten sposób. Dawniej były etykiety zastępcze, może część słuchaczy jeszcze pamięta, takie bardzo prościutkie graficznie. Teraz już etykiet takich zastępczych nie ma. Dawniej ceny były drukowane na etykietkach, bo w każdym sklepie dany serek miał tą samą cenę. Czy to był malutki wiejski GS, czy to był wielkomiejski supermarket, to ser Sawa kosztował 3 zł 10 groszy, a ser złoty Emmentaler 6,20. To była cena urzędowa, była wydrukowana. Potem widać, jak zaczyna postępować inflacja. Ja pokazuję te etykietki, że ceny już nie 3 zł, tylko 30 zł. Potem producenci w miejscu, gdzie była drukowana cena, zostawiają puste pole. Już cen nie wpisują.
Ręka wolnego rynku tutaj.
Potem widać, że sprzedawcy nie nadążają za inflacją, wpisują ceny długopisem na etykietkach ręcznie. Już 6400. Potem znowu jakiś signum temporis, pojawiają się kody kreskowe. Dla nas to oczywiste, że teraz są kody kreskowe na wszystkich produktach. Wtedy tego nie było. Pierwsze etykietki z kodami kreskowymi. Pierwsze etykietki, gdzie są metkownice. Te naklejki. Dawniej też tego nie było, a na etykietkach to jest. Potem właśnie pierwsze etykietki na eksport produkowane, bo mówię o tym, że zbieram polskie etykiety, ale również z serków produkowanych na eksport, więc widać tą ekspansję. Wchodzimy na Unię, produkujemy serki już gdzieś tam wysyłane. Potem pojawiają się właśnie te serki jakieś z promocjami, z konkursami. Dawniej też tego nie było. Nie było potrzeby zachęcać klientów do tego, żeby kupili ten serek, a nie inny. A tutaj tak, a może kupisz nasz, to może coś tam wygrasz.
Samochód jakiś.
Potem pojawiają się różne zabiegi marketingowe producentów, że na przykład serek ma taką samą etykietkę, ale już nie waży 100 gramów, tylko 90 gramów. Jest to niby napisane na etykietce, no to trzeba się wczytać. Serek wygląda tak samo, jak wyglądał. Potem, no już mija lat chyba 15, na nasz rynek wchodzą analogi serków topionych. Może nawet do tej pory część z nas nie ma świadomości tego, że na półkach, na regałach obok serków topionych leżą produkty seropodobne i o przeróżnych, przedziwnych nazwach topiony ser kremowy, produkt seropodobny topiony, produkt spożywczy topiony, kostka serowa topiona, topiony o smaku sera. To nie są serki topione. To są analogi serków topionych.
A ty to zbierasz też?
No, dobre pytanie. Ja miałem w pewnym momencie wątpliwość, czy zbieram etykiety z serków topionych. No to czy ja mam zbierać etykietki z analogów? No ale wyglądają naprawdę tak samo. Mało który konsument, klient zauważa, że to jest coś innego, że jest to, no nie powiem oszustwo, no bo jest napisane, że to jest produkt seropodobny topiony. Ale jest to jakaś tam manipulacja. Ale zdecydowałem, że tak, że będę zbierał, bo też jest to takie podobne do etykiet z prawdziwych serków topionych. Na tych samych regałach leży, no więc tak.
No i to kolejny zbieram. Znak czasu chyba, prawda? Że pojawiają się takie produkty.
Tak, to kolejny znak czasu. Kolejnym znakiem czasu jest to, że w dawnych czasach na najlepszych serkach była ta jedynka bita. Nie wiem, czy
jak pamiętacie, na jajkach
znak jakości jedynka.
Okej.
Okay. W tym momencie na wielu serkach są jakieś inne loga, jakiś produkt polski, czy jakiś laur konsumenta. No, no dużo takich rzeczy. I ja to wybrałem i właśnie na tej, w tym rozdziale historia etykietkami pisana, to jest wyeksponowanym. Można sobie tam zajrzeć.
Zresztą cała ta strona to jest dla mnie skarbnica przeróżnych rzeczy. Myślałby kto, kolekcjoner serków topionych, który po prostu stworzy stronę, która zawiera dosłownie każdy aspekt, przynajmniej taki, który mi gdzieś tam wpada do głowy, tego, co człowiek ma w głowie, myśląc o serkach topionych w tym kontekście, czyli wiersze. Na przykład Ludwik Jerzy Karniesz, jeśli dobrze pamiętam. Czy ty na przykład gdzieś tam szperałeś, szukałeś tych wierszy? Widziałam, że dużo ludzi też ci nadsyła po prostu jakieś swoje, jakiś użytkownik Green tutaj jest ze swoim wierszem. I nie wiem, no właśnie tak zastanawiam się, zrobiłeś taki kącik wierszopisarzy?
Poetycki.
Ludwik Jerzy Kern, to może nawet przez przypadek trafiłem na ten wiersz, bardzo się
wspaniały,
ucieszyłem.
Wspaniały, wspaniały.
I dlatego umieściłem go na swojej stronie. Natomiast potem wiersz o serkach topionych napisał mój tata, który był poetą, który...
Widzę, Janusz Terakowski,
no między innymi teksty piosenek dla Zbyszka Wodeckiego pisał tak bardziej poważnie, a mniej poważnie na przykład wierszyk o...
Kogo my tu mamy, Aneta, dzisiaj?
Wierszyk o serkach topionych na moją stronę, ale potem jeszcze też parę osób się zgłosiło ze swoimi wierszykami, też tak z przymrużeniem oka nadesłał mi swoje, ktoś tam, nawet pan Henryk Jakowiec, właściwie go nie znam poza tym, że mailowo tak się zaangażował, że cały
zbiór
swoich wierszy o serkach topionych mi przysłał, które z przyjemnością publikowałem, natomiast Green, którą tutaj zacytowałyście, to jest moja żona, która...
Tak?
Tak, która, to jest jej pseudonim, która też wierszyk o serkach topionych mi.
Czy w takim razie, jeżeli nasz słuchacz lub słuchaczka zainspirowany dzisiejszą rozmową postanowi zasiąść do pióra dzisiaj lub w najbliższym czasie i napisze wiersz o serkach, może do ciebie wysłać i może liczyć na publikację?
Ale jak najbardziej z wielką przyjemnością, z radością również ten aspekt mojej kolekcji jest sympatyczny. A wracając jeszcze do wiersza Ludwika Jerzego Kerna, on tam pomstuje na to, że no, panie ministrze, jakby to zrobić, żeby te serki dało się obierać, zdejmować tą folię estetycznie, czysto, żeby się nie paprały, nie rozmazywały. No jest na to bardzo prosty sposób, może też nie znany wszystkim, też zresztą w tym rozdziale ciekawostki o tym na wszelki wypadek pisze. Otóż przed obraniem, przed zdjęciem folii wystarczy serek polać zimną wodą. I to naprawdę działa. Spróbujcie.
Taki life hack.
Panie ministrze, ja w sprawie sreberka, co wokół każdego jest serka. Tak rozpoczyna się ten wiersz.
Dokładnie. Tak, a moją odpowiedzią na ten wiersz jest właśnie ta podpowiedź, jak czysto estetycznie zdjąć folię, żeby się serek nie rozpaprał.
A powiedz nam, czy spożywczo tak w twoim menu często serek topiony gości, czy jakby kanalizujesz to w zbieraniu etykiet i w twoim menu nie za bardzo miejsce na serki?
To jest bardzo też ładne pytanie. Nawet dzisiaj rano żona przez telefon zapytała mnie, czy dzisiaj jadłem serek topiony na śniadanie, tak prawie przed wejściem na antenę. A czemu mówię, że też ładne pytanie, ponieważ zaczęło się od tego, że ja w ogóle nie lubiłem serków topionych i w tych czasach dzieciństwa, kiedy mama te serki kupowała, mój tata też nie lubił, to właściwie tylko ona te serki zjadała. Potem się do nich przekonałem i rzeczywiście no te, nie wiem, tony, może przesadzam, ale kilogramy serków topionych zjadłem. Natomiast teraz coraz rzadziej mi się zdarza zjeść serek topiony z tej przyczyny, że coraz rzadziej zdarza mi się kupić nowy, taki z etykietką, której nie mam. Natomiast no, niezmiernie rzadko kupuję serek topiony tylko jako tak po prostu konsument, dlatego że mam ochotę. Jednak zostało mi to przyzwyczajenie z dawnych czasów, że serek topiony kupuję się wtedy, kiedy ma etykietkę, której mi brakuje. Więc teraz rzadko jadam, ale nie dlatego, że nie lubię, no tylko już mam mniej sposobności.
Czyli drodzy producenci, o tego klienta trzeba dbać w wyjątkowy sposób. Produkując nowe etykiety, można zachęcić do zakupu.
Tak. Ja myślę, że wielu naszych słuchaczy zafascynowanych tym hobby i w ogóle postacią Kuby, który dzisiaj pojawił się w studiu w Radia Kraków, też sięgnie po serek topiony w najbliższych dniach, także proponujemy produkcję troszkę zwiększyć.
Ja jeszcze podpowiem, że to nie musi być koniecznie serek topiony w tej postaci klasycznej na kromkę chleba, powiedzmy. Również na mojej stronie jest przepis mojej mamy na zupę z serków topionych. Naprawdę znakomita. Polecam. Czasem zdarza mi się ugotować właśnie, gdy kupię, bo jest cała seria nowych serków i nie sposób zjeść tego tak po prostu.
To robisz z nich zupę.
To robisz z nich zupę i według przepisu mojej mamy jest znakomita.
Ja już mam. Ten adres strony też chciałabym podać, bo o stronie kilkukrotnie wspominaliśmy. etykiety.terakowski.pl. Tam należy się po przepis, po przegląd archiwum, ale też po poezję udać.
I zapraszam po mnóstwo serdecznie. Innych rzeczy, tak. Po historię serkami, etykietkami serków pisaną. Kuba Terakowski był dzisiaj naszym gościem. Bardzo ci dziękujemy, że zdążyłeś do nas paść.
Ja również dziękuję. Było mi bardzo miło.